Rozpoczyna się proces apostoła Pawła. Oskarżają go o wywołanie zamieszek w Jerozolimie członkowie Żydowskiej Rady Najwyższej. Czytamy o tym od początku 24 rozdziału Dziejów Apostolskich. Po 5 dniach przybył do Cezarei arcykapłan Ananiasz, a z nim grono członków starszyzny i rzecznik oskarżenia Tertullos. Wszyscy oni zjawili się u gubernatora na rozprawę przeciwko Pawłowi. Gdy wysłano Pawła, Tertullos rozpoczął mowę oskarżycielską. Najdostojniejszy Feliksie, to twoja zasługa, że przez tak długi czas żyjemy w stanie pokoju, a nasz naród twojej troskliwości zawdzięcza szereg reform. Zawsze i wszędzie będziemy ci za to wdzięczni. Nie chcę jednak nadużywać twojej cierpliwości, proszę więc, byś łaskawie wysłuchał naszego zwięzłego oskarżenia. Stwierdziliśmy bowiem, że ten oto człowiek roznosi zarazę i wznieca bunty wśród Żydów na całym świecie jako przywódca heretyków z Nazaretu. Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc schwytaliśmy go, aby zgodnie z naszym prawem postawić go przed sądem. Wkroczył jednak zbrojnie dowódca Lizjasz i odbił go z naszych rąk, a oskarżycieli odesłał do ciebie. Gdy go przesłuchasz, sam się przekonasz, o co go oskarżamy. Obecni tam Żydzi poparli wystąpienie Tertullosa i potwierdzili, że tak właśnie było. Najpierw wygłoszone zostaje oskarżenie. Kwiecisty wstęp Tertullosa, rzecznika prawnego, jest pochlebstwem szytym grubymi nićmi. W żadnej mierze bowiem nie jest prawdą, że pod rządami Feliksa Żydzi cieszyli się zupełnym pokojem i że dzięki przezorności jego zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu. Takie zwroty należały jednak do przemówień w stylu retorycznym. Tertullos, podkreślając dbałość namiestnika o pokój, zarazem bardzo zręcznie przygotowuje grunt pod oskarżenie Pawła, że jest on zarzewiem niepokojów. Felix to były niewolnik, wyzwoleniec cesarza Klaudiusza, który w 52 roku kazał Kwadratusowi, namiestnikowi Syrii, mianować go prokonsulem. Rzymski historyk Tacyt napisał o nim, że sprawował władzę królewską, mając charakter niewolnika. Jako prokonsul postępował despotycznie i okrutnie. Tertullos w 3 punktach rozwija przed Feliksem oskarżenie. Po pierwsze, Paweł szerzy niepokój w całym świecie pośród Żydów chronionych przez państwo. Jest wobec tego rozsadnikiem zarazy. Musi być jak najszybciej usunięty. Po drugie, jest prowodyrem sekty Nazarejczyków. Po trzecie wreszcie, usiłował zbezcześcić świątynię w Jerozolimie. Słuszność oskarżenia ma potwierdzić przed Feliksem sam oskarżony, Paweł. Swoje zdanie może też wyrazić Lizjasz, dowódca garnizonu w Jerozolimie. Przedstawiciele Rady Najwyższej, na czele z arcykapłanem Ananiaszem, popierają wszystkie zarzuty oskarżenia. Zgodnie z procedurą rzymskiego sądownictwa, głos może teraz zabrać Paweł. Zobaczymy, jak mądrze broni się przed zarzutami rzecznika prawnego Tertullosa. Apostoł mówi rzeczowo i spokojnie. Czytamy od wiersza 10. Paweł, gdy mu gubernator udzielił głosu, tak zaczął swoje przemówienie. Wiem, że już od wielu lat masz władzę w tym kraju, dlatego tym śmielej przystępuję do swojej obrony. 12 dni temu, co łatwo możesz sprawdzić, przybyłem do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. I nikt nie może mi zarzucić, że wygłaszam do tłumu podburzające mowy, czy to w świątyni, czy w synagogach, czy to w mieście. Dlatego moi oskarżyciele nie będą mogli udowodnić mi żadnej winy. Wyznaję natomiast przed tobą, że służę Bogu moich ojców według takich zasad, które oni uważają za herezję, chociaż wierzę w to wszystko, co zapisane jest w księgach prawa i u proroków. Mam w Bogu nadzieję, która także mi przyświeca, że kiedyś nastąpi zmartwychwstanie zarówno ludzi dobrych, jak i złych. Dlatego staram się usilnie o to, by mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i ludzi. Po wielu latach przybyłem do Jerozolimy z jałmużną dla mojego ludu i aby złożyć ofiarę w świątyni. Tam właśnie, podczas składania ofiar, bezpośrednio po obrzędzie oczyszczenia, gdy nie było koło mnie żadnego zbiegowiska ani zamieszania, zobaczyli mnie Żydzi z prowincji azjatyckiej. To oni powinni by stawić się przed tobą i oskarżyć mnie, jeśli by mieli jakieś zarzuty. Albo ci, którzy są tutaj obecni, niech powiedzą, co złego stwierdzili u mnie, gdy postawiono mnie przed Radą Najwyższą. chyba że mają mi za złe to, co im dobitnie oświadczyłem. Stoję tu dziś przed waszym sądem dlatego, że głosiłem prawdę o zmartwychwstaniu umarłych. Apostoł podkreśla, że tak jak dawniej, tak i teraz jest Izraelitą. Mówi, służę ojczystemu Bogu. Wierzę we wszystko, co jest napisane w prawie i u proroków. Trzymam się mocno wielkiej żydowskiej nadziei, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. W taki sposób Paweł stwierdza fakt, że nie tylko zawsze był i jest Izraelitą, ale że dopiero teraz jest nim naprawdę, w o wiele większej mierze niż jego oskarżyciele. Rzeczywiście i całkowicie wierzy w to, co mówi Stary Testament, że żywi nadzieję na zmartwychwstanie, którego nie traktuje wyłącznie jako teologicznej teorii. Jasno i zdecydowanie idzie drogą, którą Bóg Ojców pokazał, otworzył i zaofiarował, posyłając Jezusa, Mesjasza. Nadzieja zmartwychwstania stała się prawdziwie żywą nadzieją dzięki wzbudzeniu zmartwych Bożego Syna. Apostoł podkreśla, że wierzy w to, na co od wieków oczekują wszyscy Żydzi. Jaki to paradoks, że zostaje przez nich z tego właśnie powodu znienawidzony i postawiony przed sądem. Paweł mówi o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych i zaznacza, że chce należeć do tych, którzy będą uznani za sprawiedliwych. Mówi, że chce mieć wobec Boga i ludzi zawsze czyste sumienie. Apostoł korzysta ze sposobności, by mówić o sumieniu do tych, którzy nie wierzą tak naprawdę Bogu i żyją w niezgodzie z Jego wolą, a także zapewne z własnym sumieniem. Tak więc Paweł wykazał bardzo spokojnie i rzeczowo, że wszystkie zarzuty Żydów i ich rzecznika prawnego Tertulosa są bezpodstawne. Przy tym wypowiedział wiele głębokich i zdecydowanych słów, które mogły być i dla namiestnika Feliksa, i dla innych uczestników procesu przyczynkiem do poważnych refleksji. Czytamy dalej. Feliks, który dość dokładnie poznał zasady nauki chrześcijańskiej, odroczył sprawę i tak postanowił. Rozstrzygnę to, gdy przybędzie dowódca Lizjasz. Następnie rozkazał setnikowi pilnować Pawła i traktować go łagodnie, nie zabraniając odwiedzin i pomocy ze strony przyjaciół. Nie można mieć za złe Feliksowi, że nie chciał tak od razu podjąć decyzji na korzyść jednej lub drugiej strony. Jeżeli pragnie najpierw usłyszeć, co powie Lizjasz, od początku obecny przy wydarzeniach, niekoniecznie musi to być wymówka. Feliksem, który dość dokładnie był obeznany z nauką chrześcijańską, zapewne powodowały różne względy. Nie jest powiedziane, skąd chrześcijaństwo było mu już znane. Ponieważ rezydował w Cezarei od 52 roku naszej ery, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby słyszał o nawróceniu się setnika Korneliusza i o powstaniu wspólnoty chrześcijańskiej w Cezarei i w okolicach. Ponadto jego żona, Żydówka, czyż mogła pozostać obojętna względem nowiny głoszącej, że w Jezusie przyszedł Mesjasz Izraela, że została wypełniona obietnica dana przez proroków? Z doświadczenia nabytego podczas lat służby Feliks znał też doskonale intrygi, jakie knuto w Jerozolimie. Nie mógł więc i nie chciał skazać człowieka, który tak rzeczowo i przekonująco się bronił. Z drugiej jednak strony nie chciał sobie popsuć stosunków z arcykapłanem i dlatego nie mógł Pawła zwolnić z aresztu. Proces został odroczony. Takie wyjście z sytuacji odpowiadało także, zdaje się, wysłańcom z Jerozolimy, bo odroczenie dawało im możliwość poczynienia dalszych kroków, zwłaszcza że dobrze znali charakter prokonsula. Pawła natomiast zabezpieczało przed żydowskimi planami zamordowania go. W przedłużającym się areszcie otrzymał wszelkie ulgi. Jego liczni przyjaciele, chrześcijanie, mogli go bez ograniczeń odwiedzać i usługiwać mu. Pobyt apostoła w więzieniu w Cezarei ostatecznie przedłużył się do 2 lat. Kto go odwiedzał? Czy był wśród odwiedzających go również autor Dziejów Apostolskich Łukasz? Co Paweł w ciągu tych 2 lat napisał? Niestety, tego nie wiemy. Łukasz nie pisze o tym okresie zbyt szczegółowo. Po kilku dniach od pierwszego przesłuchania odbył się dalszy ciąg rozprawy. I o tym Łukasz pisze. Czytamy w końcowym fragmencie 24 rozdziału Dziejów Apostolskich takie słowa. Po kilku dniach przyszedł tam Feliks ze swoją żoną Druzylą, która była Żydówką, kazał zawołać Pawła, by jeszcze raz posłuchać jego słów o wierze w Chrystusa Jezusa. Gdy Paweł zaczął mówić o sprawiedliwości, o karności moralnej i przyszłym sądzie, zaniepokoił się Felix i powiedział: na teraz dość, możesz odejść. We właściwym czasie zawezwę cię znowu. Druzyla, zawierając małżeństwo z rzymskim namiestnikiem, odrzuciła oficjalnie swoją wiarę. Nie mogła jednak zapomnieć tego, co od dziecka wiedziała o żywym Bogu. Zapewne dlatego przybyła wraz ze swym mężem, Feliksem, żeby słuchać Pawła. Możemy tu dokonać ważnego spostrzeżenia. Ewangelia dotyka serc wszystkich ludzi, niezależnie od pozycji społecznej, niezależnie od zamożności czy od przeszłości każdego z poszczególnych ludzi. Każdy z nas w każdej chwili może otworzyć swoje serce dla Chrystusa. W kilka dni po pierwszym przesłuchaniu Pawła Felix kazał sprowadzić go i ponownie zaczął wypytywać apostoła o jego poglądy w towarzystwie swojej żony Druzyli. Jak wiemy z źródeł historycznych, Druzyla była trzecią z kolei żoną Feliksa. Była ona, jak wspominaliśmy, Żydówką, siostrą króla Żydów Agrypy II. Poślubiając Rzymianina, odrzuciła oficjalnie swoją wiarę, porzuciła też swojego pierwszego męża. Piękna Druzyla zmarła tragicznie w 79 roku naszej ery, podczas wybuchu Wezuwiusza. W końcowych wierszach 24 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: gdy Paweł zaczął mówić o sprawiedliwości, o karności moralnej i przyszłym sądzie, zaniepokoił się Felix i powiedział: na teraz dość, możesz odejść. We właściwym czasie zawezwę cię znowu. Liczył on bowiem na łapówkę od Pawła i dlatego wzywał go dość często na rozmowę. Trwało to 2 lata. Potem na stanowisko Feliksa przyszedł jego następca Porcjusz Festus. Felix jednak zostawił Pawła w więzieniu, chciał bowiem zyskać sobie przychylność Żydów. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Siedzi oto tych dwoje, Felix i Druzyla, robiący karierę polityk i jego piękna żona, wypielęgnowani, wystrojeni, w wykwintnych szatach. Przed nimi stoi Paweł, więzień naznaczony piętnem cierpienia i znoju całego życia, nawykły do ubogiej, skromnej egzystencji. Ale płonie w nim pełnia wielkiej sprawy Bożej. Więzień na prywatnej audiencji u swego sędziego. Oto sposobność do bycia przychylności i nadania pomyślnego biegu procesowi. Ale Paweł tej sposobności nie wykorzystuje, ani przez chwilę nie myśli o sobie. Widzi tylko tych dwoje ludzi. Felix, a imię to znaczy szczęśliwy, w głębi duszy jest tak naprawdę nieszczęśliwy. Jest brutalnym władcą, przedstawicielem okupującego Palestynę imperatora rzymskiego. Ma za sobą 2 nieudane małżeństwa. I on, i Druzyla przekonali się już, że ani władza, ani pieniądze, ani zmiana partnera nie dają szczęścia. Apostoł Paweł widzi jedyną okazję, by dwojgu posiadającym wysoką pozycję społeczną, ale głęboko nieszczęśliwym ludziom przekazać dobrą nowinę o Zbawicielu. Apostoł nie myśli o sobie. Jest wyłącznie wysłannikiem Jezusa. Człowiekowi, który doszedł do władzy i bogactwa, wykorzystując bez skrupułów wszystkie środki bezprawia, mówi o sprawiedliwości. Małżeństwu, które w tak niegodny sposób odnalazło do siebie drogę, mówi o wstrzemięźliwości. Wykształconemu Rzymianinowi ze stolicy świata i Żydówce, która zerwała religijne więzi, stawia przed oczami wizję nadchodzącego sądu. Paweł nie owija niczego w bawełnę. Nie odważa dawki, jaką można jeszcze zaryzykować w stosunku do tych słuchaczy. Atakuje ich wprost i bez osłonek. Nie wątpi, że każdy człowiek, niezależnie od swojego stanowiska, wie, o co chodzi, gdy mowa jest o sprawiedliwości, o czystości i o nadchodzącym sądzie. I Paweł się nie myli. Felix zaniepokoił się, czytamy. Tak, w sercu każdego człowieka mieszka świadek prawdy i nadchodzącego sądu. Paweł stwierdził tu raz jeszcze, że składanie dowodu prawdy polecamy siebie samym sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem, tak jak pisze w 2 liście do Koryntian. Z pewnością śledził z napięciem wrażenie, jakie jego słowa robią na słuchaczach. Zobaczył niepokój Feliksa. Czy z serca tego człowieka wybuchnie pytanie, które Paweł słyszał z ust dozorcy więziennego Filipi i z ust tylu innych ludzi: Pawle, co muszę uczynić, żebym był uratowany? Jak wygląda to moje życie? Co się ze mną stanie, gdy nadejdzie dzień sądu, o którym mówisz? Jakże chętnie odpowiedziałby wtedy tej parze o Jezusie, który znosi grzech świata i może oczyścić i odnowić nawet tak brudne i wypaczone życie. Jakimi ludźmi mogłoby się stać tych dwoje? Feliks i córka królewska Druzylla. Człowiekowi dana jest jednak wolność wyboru. W momencie decydującym, w obliczu wstrząsającej prawdy Bożej, Feliks nie odważa się na podjęcie decyzji. Przerywa Pawłowi, mówiąc: na teraz dość, odejdź, w sposobnej chwili każę cię wezwać. Feliks nie odrzuca wyraźnie dobrej nowiny, ale zdaje mu się, że może rozporządzać swoim czasem i Bożą propozycją. Tak właśnie ludzie gubią samych siebie. Feliks, co prawda, jak czytamy, posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim, ale zbawczy niepokój już nie powrócił. Były to puste rozmowy, które z pewnością bardzo Pawła męczyły, gdyż od początku prowadzone były w nadziei, że mu Paweł da pieniądze, jak pisze Łukasz. Mówiono o Bogu, a niespokojne serce Feliksa przepełniało pożądanie pieniędzy. Tym więcej Paweł nie mógł dać się skusić mniej lub bardziej wyraźnym aluzjom władcy i skorzystać z takiego sposobu odzyskania wolności. Jeżeli Feliks był nawet przekupny, to wysłannik Boga przekupny być nie może. Paweł godził się więc ze świadomością, że jego niezbędna dla świata działalność pozornie zależy od łaski lub niełaski przekupnego człowieka. Znosił więzienie, zdając sobie sprawę, że Feliks mógłby go zwolnić, gdyby tylko chciał. Po 2 latach, gdy Feliks został odwołany ze stanowiska przez cesarza, okazało się, że Paweł po wszystkich rozmowach, jakie z tym człowiekiem prowadził, był dla niego wart mniej niż tania przychylność Żydów. Paweł jednak powiedział, że Bóg nawet ludzką podłość potrafi wykorzystać w swoich planach. Często Boże działanie może wydawać się nam niezrozumiałe, ale to On jest Panem historii i Panem życia każdego człowieka. Namiestnikiem rzymskim w Cezarei został po Feliksie Porcjusz Festus. Prawdopodobnie został on mianowany na prokonsula w 57 roku naszej ery. Po przybyciu do prowincji już po 3 dniach udał się do Jerozolimy, najważniejszego miasta w rządzonym przez siebie rejonie. Czytamy o tym w początkowych wierszach 25 rozdziału Dziejów Apostolskich. W 3 dni po objęciu stanowiska Festus pojechał z Cezarei do Jerozolimy. Tam arcykapłani i członkowie starszyzny żydowskiej wystąpili ponownie ze skargą przeciwko Pawłowi i prosili Festusa, by zgodnie z ich życzeniem sprowadził go do Jerozolimy. Zamierzali bowiem urządzić zasadzkę na drodze i zabić Pawła. Festus jednak odpowiedział: Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei, a ja sam niedługo tam powrócę. Wasi pełnomocnicy mogą pojechać ze mną i przedstawić oskarżenie, jeśli ten człowiek dopuścił się przestępstwa. Festus pozostał w Jerozolimie jeszcze ponad 10 dni, a potem wrócił do Cezarei. Następnego dnia zasiadł w sądzie i kazał przyprowadzić Pawła. Gdy Paweł wszedł, otoczyli go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy i wytoczyli przeciwko niemu wiele ciężkich oskarżeń, ale nie mogli ich udowodnić. Paweł zaś tak się bronił: nigdy nie występowałem ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciw cesarzowi. W wielu miastach Azji i Europy zwiastowanie Pawła przebiegało rzeczywiście dość burzliwie. Łatwo było Żydom odpowiedzialnością za zamieszki obarczać apostoła, choć w rzeczywistości to oni je powodowali, reagując gwałtownie na głoszoną przez niego dobrą nowinę. Paweł broni się z całą stanowczością. Stwierdza: nie zawiniłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciw świątyni, ani przeciwko cesarzowi. Decydujące znaczenie dla dalszego przebiegu procesu miało to, że Paweł odwołał się do cesarza. Tę myśl poddali apostołowi chyba sami oskarżyciele, obwiniając go o wszczynanie niepokojów zagrażających spokojowi na terenach podlegających władzy cesarza. Czytamy dalej: Festus, chcąc zjednać sobie Żydów, zapytał Pawła: czy wyrażasz zgodę na przeniesienie procesu do Jerozolimy, abym tę sprawę tam rozstrzygnął? Na to Paweł złożył takie oświadczenie: podlegam sądowi cesarskiemu i przed takim sądem powinienem odpowiadać. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, o czym sam bardzo dobrze wiesz. Jeśli uczyniłem coś złego, czym zasłużyłem na karę śmierci, gotów jestem ponieść śmierć. Jeśli jednak te oskarżenia są bezpodstawne, to nikt nie ma prawa wydać mnie na łaskę i niełaskę Żydów. Odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus porozumiał się z doradcami i powiedział: odwołałeś się do cesarza, przed cesarzem staniesz. Apostoł Paweł pojedzie więc do Rzymu jako więzień. Być może była to jedyna możliwość, zważywszy na fanatyzm otoczenia żydowskiego, żeby Paweł bezpiecznie dotarł do stolicy imperium. Czytamy dalej. Kilka dni później przybyli do Cezarei król Agrypa i Berenika, by powitać Festusa. Po jakimś czasie Festus zapoznał króla ze sprawą Pawła. Dzięki postawie Pawła jego sprawa stanie się znana nie tylko rzymskiemu namiestnikowi cesarza, prokonsulowi Festusowi, ale także królowi żydowskiemu Agrypie. Odwaga i mądrość Pawła, jego gotowość do złożenia w ofierze nawet swego życia, gdyby to posłużyło sprawie pańskiej, mogą dodawać otuchy i napawać nas nadzieją w każdej sytuacji, także dzisiaj. I nasi przywódcy są przecież ludźmi potrzebującymi Boga, potrzebującymi Zbawiciela. Powinniśmy o nich przede wszystkim modlić się, ale także wykorzystywać każdą sposobność, by przekazywać im dobrą nowinę o Jezusie, Zbawicielu świata.